w audycji Stacja Dobro wraz z Tomaszem Kosmalskim rozmawiamy o wolnej szkole, o szkole, która wymaga zmian teraz, natychmiast, o tych propozycjach i o tym, co mogą zrobić nauczyciele w podsumowaniu naszej rozmowy.
Nauczyciele i nauczycielki dla młodych ludzi to powinny być przyjaciele, wychowawcy, a nie osoby, które starają się dowieść, że ktoś czegoś nie potrafi. Po pierwsze, w szkole my wychowujemy, mam na myśli my, nauczyciele, nauczycielki, a po drugie, uczymy, przekazujemy wiedzę. I jeśli to zrozumiemy, to młodzi ludzie nam zaufają, będą chcieli z nami rozmawiać, a jeśli zaczną z nami rozmawiać, to będą chłonąć wiedzę. To jest bardzo prosty przepis, ale niestety bardzo często jest tak, że nauczyciel, nauczycielka przychodzi do szkoły, wymaga, ocenia i wraca zdemotywowana, wiadomo z jakiego powodu, do domu. Wraca następnego dnia, wymaga, wstawia oceny i wraca. To jest bardzo smutne.
To jest bardzo smutne, ale musimy wspólnie dołożyć wszelkich możliwych starań, by ten schemat, nawet nie wiem, bo wydaje mi się on opresyjno, wręcz przemocowy, złamać po prostu najzwyczajniej w świecie.
Powoli łamiemy ten schemat. Między innymi słuchając Przemka Staronia, Darka Martynowicza czy Igi Kazimierczyk, matki wolnej szkoły.
Te zaangażowanie rodziców się zwiększa, świadomość społeczna się zwiększa, chciałoby się, no bo ty bardzo mocno stanąłeś w obronie nauczycieli, a ja mogę ze swojej perspektywy jako rodzica osób ze spektrum, tak, powiedzieć, że czasami są bardzo empatyczni nauczyciele. Nauczyciele, którzy wychodzą naprzeciw, ale są też tacy, którzy mówią, no dobrze, pani dziecko jest w normie intelektualnej, my musimy wymagać, tylko że tych dostosowań nie robią. Skutkiem czego ja używam na przykład takiej metafory. Nie wiem, czy się z nią zgodzisz, bo też pracowałeś z osobami w spektrum, więc może ona będzie adekwatna, że owszem, możemy spowodować to, że ktoś na Monteverest wejdzie bez maski tlenowej. On się bardzo mocno spręży, on się bardzo mocno wysili. Tylko potem schodząc z tej góry, jemu zabraknie powietrza, zabraknie tlenu. Ja mam wrażenie, że to nie odnosi się tylko do mojej jakiejś jednostkowej sytuacji, ale ten problem zdrowia psychicznego dzieci wiąże się właśnie z tym, że te wymagania, ta presja jest, właśnie później skutkuje z załamaniami psychicznymi, stanami depresyjnymi, myślami samobójczymi, próbami i wtedy jako rodzice w tym całym systemie zostajemy zupełnie pozostawiani samym sobie, ze swoim bólem, ze swoim cierpieniem i wtedy mamy taką roszadę. Szkoła przerzuca odpowiedzialność na rodziców. A co rodzic może zrobić, który nie ma wpływu na to, jak wygląda sytuacja presji związanej z sytuacją edukacyjną, gdzie tych dostosowań nie ma, no bo co za problem zrobić, podzielić ten materiał na dwie części, przecież materiał jest taki sam. Się okazuje, że dziecko musi pisać w klasie, w której jest hałas. Się okazuje, że nie ma czasu, żeby podzielić temu dziecku ten materiał. Się okazuje, że pytania, treść pytań jest niedostosowana, że są pytania zbyt długie, które też taką osobę w spektrum, czy w ogóle z jakimiś deficytami koncentracji uwagi, bardzo krępują i obniżają jej próg edukacyjny, a ta osoba to wie, czyli opanowała treści podstawy programowej. Tutaj też jest takie, rozumiesz, myślenie zero-jedynkowe, no musimy zrealizować podstawę programową, bo matura, bo, no, bo tu państwa dzieci przygotowujemy do najważniejszego egzaminu w życiu. Ja to mam wrażenie, że nam wszystkim i ze strony rodziców, którzy często mają wygórowane wymagania w stosunku do szkoły i szkoły, która w stosunku do rodziców ma wymagania zbyt duże i do dzieci, brak czasami takiego porozumienia i po prostu po ludzku, okej, to odpuścimy, mamy jeszcze na to czas. Matura to nie jest sens życia, to jest tylko element i ta szkoła też jest elementem. Bo wiesz, bo jak nie ma tego dialogu między dzieckiem a nauczycielem, to jak kogoś bardzo nie lubisz, to go nie słuchasz, bo nie masz motywacji, żeby wejść z tą osobą w kontakt, po prostu najzwyczajniej w świecie. A jak kogoś bardzo lubisz, to nawet jak ci mówi głupoty, to są to najpiękniejsze rzeczy na świecie.
Świetnie to ujęłaś. Ja chcę powiedzieć, że współczuję nauczycielkom, nauczycielom, ale bardziej współczuję dzieciom, młodzieży i ich rodzicom. Dlaczego współczuję nauczycielom, nauczycielkom? Bo muszą wykazać, że realizują podstawę programową. To jest ich, nasz obowiązek. Z tego jesteśmy rozliczani. Więc potraktujmy ten zawód trochę tak urzędowo. Masz do wykonania 10 zadań i masz je zrealizować. Nikt nie myśli o tym, że ty pracujesz z ludźmi, z osobami, które kształtujesz. Papier tego nie widzi. Urzędnik czy tam minister tego nie widzi. Są wymagania. Proszę, pokaż mi, że je zrealizowałeś, że je zrealizowałaś. Dlatego współczuję nauczycielkom i nauczycielom, że muszą. I tutaj nie liczy się dobro dziecka. Po prostu masz wykazać, że to zrobiłeś, że to zrobiłaś. To jest urzędowe podejście, to nie jest ludzkie podejście. Ale bardziej współczuję właśnie dzieciom, które jeszcze raz to powtórzę, mają tłoczone do głowy rzeczy zupełnie niepotrzebne i współczuję ich rodzicom, którzy zmagają się codziennie z trudem prac domowych. To jest w ogóle absurd, że nauka i edukacja jest przenoszona do domu. Ona powinna kończyć się, jak jest ostatni dzwonek, a po lekcjach dzieci powinny spędzać czas ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi. Więc ten system jest po prostu chory i tak jak powiedziałaś, jak kogoś nie lubię, tego nie słucham. Więc no dzieci przez to, że nauczyciele, nauczycielki tyle wymagają, ich nie lubią. Nie ma porozumienia. Kolejny aspekt, mówisz o dostosowaniach, których nie ma. Dlaczego ich nie ma? Bo nie są zatrudnione osoby ze specjalizacją odpowiednią. Ja pracowałem w szkołach specjalnych i tam czułem, że są wykwalifikowani ludzie. Czułem, że my tworzymy naprawdę dobry zespół, który się ciągle konsultuje, spotyka, debatuje, wyznacza cele, procedury, systemy motywacyjne. A w szkole masowej tego nie ma. Powiedzmy sobie szczerze, nawet nie ma zwykłej pomocy psychologicznej. Mój kolega pracuje w szkole masowej i ma 7 godzin w tygodniu dla 300 uczniów, uczennic. To przeliczmy sobie, ile każda z tych osób uczących się, ile minut ma szansę spotkać się z moim kolegą, który jest psychologiem. Praktycznie nie ma tej szansy. Więc jeśli szkoły nie zatrudnią odpowiednich osób, to nie będzie dostosowań. A szkoły nie zatrudniają dyrektorzy i dyrektorki, bo nie ma pieniędzy na to. Szkoła jest niedofinansowana. I jeszcze jedną chcę powiedzieć na temat subwencji, na temat kondycji finansowej szkoły. Obecna władza przerzuca sporą część kosztów na samorządy, które są niewydolne finansowo i które, mając dobre chęci, nie są w stanie godnie zapłacić nauczycielom i nauczycielkom, nie mówiąc już o zatrudnieniu osoby ze specjalizacją.
Miejmy nadzieję na zmianę ze mną w tej pasjonującej rozmowie o tym, czemu opuszcza szkołę i co w niej jest takiego, co go odstręcza od tego zawodu. Tomasz Kosmalski, bardzo ci dziękuję. Wolna Szkoła. Śledźcie na Facebooku i Instagramie działania, bo zacne. Dzięki ci wielkie.
Dziękuję ci. Na koniec sparafrazuję słowa Wojciecha Młynarskiego i powiem: jeszcze w edukacyjne gramy, jeszcze nie umieramy.